podziw, zdziwienie bardziej niż podziw, ta pewność apostołów. Przecież niejednokrotnie na kartach Ewangelii jesteśmy obserwatorami ich no, takiej niewiary, niezrozumienia tego, że Pan Jezus im ciągle coś tłumaczy, a oni znowuż nic nie rozumieją albo nie w ten sposób. A tutaj nagle nic tego niezowego mówią z taką pewnością, że teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, by się kto pytał, dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Ale jak widać, Pan Jezus nie dał się tą ich pewnością jakoś zarazić i mówi, teraz wierzycie, odchodzi godzina i już nadeszła, kiedy się rozproszycie. Zostawicie mnie samego. I w świetle tego, co mówi Jezus, rzeczywiście, co to jest za wiara i co to jest za pewność, kiedy zostawiamy Jezusa samego? Co to jest za pewność i wiara apostołów, kiedy już w tym momencie, bo to przecież była kwestia godzin, jeśli nie minut, bo to jest, wszystko się dzieje w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy rzeczywiście uciekną, zostawią Jezusa. Dlaczego tak się stało? Dlaczego chociaż byli z Jezusem, to jednak nie zachowali mu wierności w tym momencie próby? Moi drodzy, wydaje się, że odpowiedzią na to jest po prostu Duch Święty. Tak to samo, co w Dziejach Apostolskich. Paweł spotkał uczniów, którzy nie wiedzieli nawet, że istnieje Duch Święty, chociaż nauczali drogi nawrócenia. Coś nauczali o Panu Bogu. Jakiś chrzest przyjęli. I ci apostołowie, Jezusowi apostołowie z Ewangelii, chodzili z Jezusem, patrzyli na Jego ręce, na cuda, osłuchali się już bardzo dużo o Panu Bogu. Ale jednak to było za mało. I wypisz, wymaluj, można by powiedzieć, wielu z nas osłuchaliśmy się o Panu Bogu. Tyle wyczytaliśmy. Może nawet znamy katechizm na pamięć. Nie chodzi o mały katechizm, wyciąg modlitewek i regułek, tylko o znaczenie praw naszej wiary. Może nawet sami jesteśmy nauczycielami, jak nie wiem, katecheci, zakonnicy. Ale można mimo wszystko nie postępować w wierze. Można zostawić Pana Jezusa. Bo wiara to przecież nie tylko wiedza. Tak się miło słucha wielu katechez, konferencji. Dzisiaj jest przecież tak łatwo i tylu pięknych klasomówczych wykładowców czy konferencjonistów i w internecie, i wszędzie. Ale czy to wpływa na nasze życie? Czy to wpływa na nasze decyzje? Często nie wpływa. Dlaczego? Bo tak jak apostołom, tym uczniom, których spotkał Paweł w Efezie i tak jak apostołom jeszcze przed śmiercią Jezusa, brakuje Ducha Świętego. Tak jakby ktoś nie wiedział, że właśnie dzisiaj mamy temat Ducha Świętego wprost. I nie tylko z tego powodu, że przeżywamy nowennę przed zesłaniem Ducha Świętego, ale także z tego powodu, że właśnie taki temat nadszedł już najwyższy czas w naszym seminarium wiary. Duch Święty właśnie to sprawia. Ożywia naszą wiarę. Sprawia, nie, że będziemy coś więcej o Nim wiedzieć, jakoś elokwentniej o nich mówić, o Panu Bogu mówić. I nawet Duch Święty nawet nie jest najważniejsze to, że Duch Święty sprawi, że będziemy rozmawiać językami, czy modlić się językami, czy jakimś innym charyzmatem posługiwać. Ale najważniejszym, najmocniejszym, najbardziej podstawowym darem Ducha Świętego, o który każdy z nas powinien prosić, tęsknić za nim i utyskiwać, błagać, rzewnie wręcz, zalewać się łzami, jeśli tego nie ma, to jest życie według Ducha Świętego. To jest to, że wtedy, tak jak wspomniani we wstępie do tej Eucharystii, w męczennicy, kiedy przyjdzie właściwa pora i właściwy czas, damy właściwe świadectwo. Nie, że uciekniemy, nie, że nam się znudzi, nie, że poczujemy się zmęczeni, albo będziemy mieć inny sposób na nasze życie. Bądź właśnie ktoś inny nas do czegoś przekona i my, choć pięknie o Panu Bogu mówimy, to jednak w życiu to się na nic nie przekłada. Jeżeli ktoś by się pytał, kim jest Duch Święty, to oczywiście katechizm powie bardzo słusznie, trzecią osobą boską, Bogiem żywym, Bogiem działającym. A w jaki sposób Bogiem działającym? Właśnie w taki sposób, że uzdalnia nas do życia według wiary. Nie tylko do mówienia o wierze, do myślenia, do pragnienia, ale faktycznie do życia, do naszych decyzji. Ci uczniowie z Efezu, których spotkał Paweł, powiedzieli, nawet nie wiedzieliśmy, że istnieje Duch Święty. Paweł zapytał, w takim razie, jaki chrzest przyjęliście? Powiedzieli, chrześcijanowie. Prawdopodobnie byli to rzeczywiście uczniowie Jana Chrzciciela. A Jan Chrzciciel, wiemy, z jego chrztu, który był chrztem nawrócenia, wyznawania grzechów. Ale to nie był chrzest, który zanurzał w śmierci Jezusa, a więc co dalej idzie, to nie był chrzest, z którego płynęła łaska Ducha Świętego, ta uzdalniająca do życia, sakramentalna łaska. Ale trochę jest dziwne, że jeżeli byli uczniami Jana Chrzciciela, że nie słyszeli o Duchu Świętym. W samej Ewangelii czytamy, jak święty Jan Chrzciciel zapowiada Mesjasza. Mówi, po mnie przyjdzie ten, który będzie chrzcił ogniem i Duchem Świętym, czy wodą i Duchem Świętym, zależy od tej wersji. Więc może ci uczniowie byli dobrej myśli, dobrego nastawienia, ale mogło im brakować trochę wiedzy na temat nauczania Jana Chrzciciela. Można powiedzieć, nic nie szkodzi, że im brakowało wiedzy. Ważne, że po spotkaniu Pawła Apostoła nie brakowało im Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. A ta słabość jest różnoraka. Słabość, czyli brak chęci do życia. Słabość to uleganie swoim jakimś zniechęceniom, wadom, może właśnie tym negatywnym cechom charakteru. Ten, który daje nam siłę do przeciwstawiania się temu, z czego nie wychodzi żadne dobro. Możemy tak jakoś omownie to powiedzieć. Jeden przykład chodzi mi bardzo długo już po głowie, który czytałem kiedyś. Ten słynny działacz walki o równouprawnienie rasowe w Stanach Zjednoczonych, pastor Martin Luther King, kiedyś mówił, po wyjściu z więzienia, po jednej z pierwszych akcji, kiedy się wstawił za tym, żeby czarnoskórzy ludzie byli jednakowo traktowani razem na równi z białymi, został posadzony do więzienia. Wyszedł z więzienia za parę dni i tylko co wszedł do domu, dzwoni telefon. Telefon z pogróżkami, że jeśli jeszcze raz to zrobisz, to my cię zabijemy. Można powiedzieć tak zupełnie po ludzku, stracił wtedy ducha. Odeszła od niego wszelka nadzieja i wszelkie przeświadczenie, to, co robi, ma sens. I wówczas zaczął modlić się do Ducha Świętego, żeby Duch Święty wszedł w tę sytuację, natchnął go nadzieją, natchnął go siłą. Jak wspominał, w tym momencie przyszła do niego jakoś z zewnątrz, wyraźnie to odczuwał. To nie pochodziło z niego samego, ale z zewnątrz. Taka siła wewnętrzna, taka Boża moc, że do końca swojej działalności, czy do tego momentu, kiedy o tym mówił, to przeświadczenie, że walczy w słusznej sprawie, walczy po stronie dobra, nigdy go już nie opuściło. To właśnie działa Duch Święty. Taki jest. Może coś więcej takiego szczegółowego, jeśli chodzi o symbole, o znaczenie, oczywiście ich symbole i przedstawienia Ducha Świętego, też nam każdy symbol, każde przedstawienie z jakiejś strony pozwala podejść do tajemnicy Ducha Świętego. Ale na to przyjdzie czas na konferencji Mszy Świętej. Prośmy teraz o to, aby... Jeszcze. Ja już notuję, naprawdę. Prośmy w tej Mszy Świętej ogólnie o to, żebyśmy rzeczywiście pragnęli, jak mówi święty Franciszek, Ducha Pańskiego i Jego świętego działania w nas. Abyśmy nie odchodzili od Niego w naszym sercu. Żeby usta i serce, i decyzje, i wola były jedno.